Raz, dwa, trzy. Baba Jaga patrzy. Nagrywanie włączone. Poziomy ustawione. Drodzy słuchacze Nocnego Radia i Kontestacji, to jest pierwszy odcinek audycji z prawej strony mapy. Odcinek zatytułowany Nieźle się dzieje w państwie duńskim. Nie jest w nawiasie. Z przyczyn technicznych, no dobrze, z przyczyn techniczno-ludzkich nie nagrało się pierwsze 10 minut audycji, więc nagranie rozpoczyna się tak, jakby w środku. Następnym razem ten błąd się nie powtórzy. Chyba, tak myślę. Mam nadzieję, będę się starał. Zresztą nie wiem. No nic, zapraszam do słuchania.
Tak, jak to turystę, inną twarz, jak to turysta taki kilkudniowy widziałem w tubylcach, niż normalnie oni na co dzień między sobą okazują.
Na pewno tak, na pewno tego typu zachowanie, tego typu charakter można spotkać gdzieś też na wsi w Polsce, gdzieś w Lubuskim, a może koło, też koło moich terenów zachodniopomorskim, ale to myślenie tak naprawdę można sprowadzić do jednego zdania, żeby nie komplikować. Nie staraj się specjalnie wyróżniać z tłumu. Nie staraj się, a nawet jeżeli się wyróżniasz, to staraj się to ukryć. A jeżeli nie będziesz próbował tego ukryć, to już my ci w tym pomożemy. I w krajach skandynawskich to myślenie wzięło się, myślę, z tego, że kraje skandynawskie przez długi czas były bardzo biedne. No przecież w czasie potopu szwedzkiego, wróćmy do XVII wieku, Szwecja była dalece biedniejszym krajem niż Polska. Dalece mniej licznym, gorzej rozwiniętym, z mniejszą kulturą. I Norwegowie, Szwedzi i Duńczycy długo mieli to pewnego rodzaju kompleks wobec reszty Europy. No, głównie wynikało to wtedy z klimatu, a technologia jeszcze nie pokazała. Tak?
Jeden z polskich pisarzy, już pamiętam, który w XIX wieku pisał jeszcze, że Szwedzi to takie biedaki, nawet nie cebulaki, bo nie cebule jedzą, tylko szyszki po prostu sobie gotują i jedzą, jak nie mają co z takiego bardziej normalnego, nadającego się do jedzenia.
Tak, to pisał Sienkiewicz w Potopie, że jak to pan Zagłoba mówił o Szwedach, że robią podpłomyki z mąki, z szyszek. Szwedzi. I dużo było w tym prawdy. Norwegia to jest ostatni kraj w Europie, w którym udało się zlikwidować jakąś ważną chorobę. Chyba dżumę. Chyba dżuma. Ostatni przypadek był jeszcze w XX wieku w Norwegii. Norwegowie potem odkryli ropę i gaz. No i stali się bogaci. Ale ten system, teraz pojedziemy trochę kontestacją, ten system podatkowo, no tak naprawdę podatkowo państwowy w Danii, odzwierciedla tą duszę. Wysokie podatki indywidualne, bardzo wysokie podatki na samochód nałożone i bardzo wysokie podatki nałożone na domy. Jedne z najwyższych w świecie. Krótko mówiąc, nie wyróżniaj się z tłumu, a jeżeli chcesz się wyróżniać, to musisz za to zapłacić. To ma też swoje plusy, żeby nie było. Duńczycy mają duży budżet, który starają się, no właśnie, chyba trochę lepiej niż Polacy wydawać. Obserwuję czat Nocnego Radia, jeżeli ktoś chce coś skomentować, to piszcie i dzwońcie na Nocne Radio. Czy
No, a ja obserwuję stacji czaty i Nocnego Radia też, chociaż tam nie mogę pisać.
Obserwuję właśnie, oglądam sobie mój wyciąg z pensji z lat 2010-2011. Czy umiesz strzelić, ile wynosi najwyższy podatek dochodowy w Danii? Bajt. Tak mniej więcej. Najwyższa stawka, tak.
No to 70.
Ach, trochę przestrzeliłeś, ale ciężko to policzyć. Tak naprawdę 56%. Ale zanim te 56% naliczymy, to najpierw naliczamy 8% podatku na każdą pensję. Te pierwsze 8% idzie na utrzymanie zasiłków dla bezrobotnych. Każdy, kto płaci,
Czyli
płaci taki
łącznie
wstęp.
jakby 64, tak?
Tak,
Czy
jakby to.
raczej nie, bo 56 należy policzyć z 94, więc troszkę mniej niż 64.
Tak, dokładnie tak.
92.
No właśnie. I dochodzi do paradoksu, w którym w pewnym momencie od pewnego poziomu chyba ludziom nie opłaca się pracować. A przynajmniej liczą, że może lepiej zostać w domu niż oddać. Ale ja trochę tak narzekam, a może nie powinienem. Może zacznijmy najpierw od czegoś przyjemnego, od tego, co mnie kiedyś dawno, dawno temu skłoniło do tego, żeby zrobić audycję o Danii. Mniej więcej w 2015 roku przechadzałem się z moją córeczką i żoną nad morzem w Danii, w malutkim miasteczku Søby. I przy jednej kamienicy, czy tak naprawdę małym domku, leżały wyłożone kamienie pomalowane z bardzo ładnymi, namalowanymi na nich wzorkami dla dzieci, kwiatkami, ptaszkami, pszczółkami. I obok kamieni była cena, 20 koron. I puszka, wrzucaj 20 koron. No i okazało się, że ten biznes działał, to znaczy nie było nikogo, kto sprzedawał te rzeczy, a wystarczyło wziąć, co chcieliście, co ktoś chciał wziąć i wrzucić 20 koron do puszki. Ja pamiętam, że moja córeczka wybrała sobie jeden kamień, ma go do dzisiaj. No i wrzuciliśmy 20 koron do puszki i poszliśmy dalej. I trochę się zastanowiłem smutno, czy taki sam biznes mógłby działać w Polsce, albo może działa w Polsce. Nie wiem, czy się spotkałeś z takim tego typu rozwiązaniem biznesowym.
Wiesz co, czytałem, chociaż nie śledziłem później jej losów, ale kilka lat temu przeczytałem o tym, że otworzyli w Warszawie restaurację, gdzie przychodzisz i jesz co chcesz i płacisz ile chcesz. No i właściciel mówił w wywiadzie, że no pewnie, że przyjdą jacyś tam ludzie, jakieś obdartusy przyjdą, zjedzą, wrzucą 20 zł albo nawet i nie i się to nie zwróci. No ale liczą też na to, że grupa docelowa, dla której taki marketing, że coś, jakieś wyjątkowe miejsce, które eksperymentuje z nowym modelem biznesowym, no to będą jednak ludzie, którzy, no, na których się zarobi to nawet więcej, tak, że to wyrówna tych, którzy właśnie zjedzą i nie zapłacą tyle, ile by powinni.
No tak, ale tu chodziło o to, że nie, że płacisz ile chcesz, tylko że nie ma nad tobą kogoś, kto stoi i inkasuje te pieniądze. Po prostu cena jest ustalona, ale i oczywiście teoretycznie ktoś może podejść, zabrać sobie kilka takich pomalowanych kamieni i pójść do domu, nie płacąc. Ale nikomu to nie przyjdzie do głowy. Nikomu nie przyjdzie do głowy, żeby wziąć i nie wrzucić. I podobną rzecz widziałem kiedyś w Austrii z gazetami i w Australii ze sprzedażą jabłek. Przy autostradzie, no, przy takiej drodze polnej.
Z gazetami widziałem, jest to dość powszechne w kościołach, to znaczy jest wystawiona prasa, jest cena, albo jest karteczka z cenami wywieszona, albo przy każdym tym takim kubełku, gdzie jest dane czasopismo, to jest na tym cena, no i obok skarbonka i się wyrzuca.
No właśnie, ta uczciwość bardzo mi się podoba. To znaczy to, że możemy wystawić puszeczkę i tam nikt nie wrzuci monety, a nie kamień. No to jest chyba potrzebne w takim społeczeństwie, w którym państwo oferuje ci darmową szkołę, a nawet nie darmową, bo jeszcze za nią dopłaca, darmową opiekę zdrowotną, żeby starać się tego systemu nie nadużywać, bo jeżeli zaczniemy nadużywać ten system, to on się szybko rozleci. Bardzo pozytywna cecha, bardzo mi się podoba ta taka wewnętrzna uczciwość, która nie wynika z tego, że ktoś stoi z batem, tylko z tego, że chcemy być uczciwi. Pozytywna rzecz, godna rozpropagowania. Wróćmy może do podatków. Podatek, który był mój ulubiony do rozmów i zamęczałem nim moich duńskich kolegów, kazałem im się, jak to moja żona mówiła, tłumaczyć niemalże z tego. Podatek na samochody. Tu ma bardzo długą historię i moim zdaniem wynika gdzieś tam głęboko właśnie z prawa Jante. Gdy ja przyjechałem do Danii, podatek na samochody w Danii był 180%. Krótko mówiąc, cenę z salonu, do ceny z salonu trzeba było doliczyć podatek VAT, który w Danii wynosi 25%, a następnie dodać do niego jeszcze 180% podatku. co powodowało, że
Była
akta
podobnie
były.
też akcyza, bo wiesz, jakby nie było odpowiedniej tego akcyzy też, to pewnie by ludzie masowo jeździli do Niemiec, czy też do na Półwysep Skandynawski i przyjeżdżali stamtąd kupionymi samochodami.
No cóż, zapewniam cię, że dokładnie tak było i ludzie myśleli, mieli dokładnie ten sam pomysł. No, skoro auto w salonie duńskim kosztuje tak drogo, to wystarczy przejechać granicę, pojechać do Niemiec albo do Polski, kupić sobie coś taniego. I cóż za problem? Otóż tak naprawdę te 180% podatku to była opłata rejestracyjna. Można było oczywiście przyjechać samochodem z Polski czy z Danii, ale trzeba było go zarejestrować. A jeżeli ktoś mieszkał w Danii albo miał, albo ma rezydencję podatkową, to jazda autem nie na duńskich tablicach jest ciężkim przestępstwem podatkowym. Może skutkować konfiskatą i zabraniem auta i jeszcze ciężką karą finansową. No i właśnie samochody są tanie w Danii tak naprawdę, ale tablica rejestracyjna jest taka strasznie droga. Duńska tablica rejestracyjna, żeby ją dostać, trzeba zapłacić podatek rejestracyjny. Zdarzają się robione przez Urząd Skarbowy Duński kontrole na granicy niemieckiej albo na granicy szwedzkiej, bo Dania ma dwie granice lądowe ze Szwecją i Danią, ze Szwecją i Niemcami. No i sprawdzali, czy ktoś, kto wjeżdża autem na nieduńskich blachach, czasem nie pracuje w Danii. No kończyło się to źle dla wielu ludzi. Mam przed sobą, na szczęście później te podatki zmalały. Zmalały do 150% i podobno mają zmaleć tylko do 100%. Nie wiem, czy tylko do 100%, czy słowo tylko jest tutaj na miejscu. Oglądam sobie właśnie ceny Volkswagena Golfa z duńskiej strony. Nowy Volkswagen Golf z silnikiem 1.5 w takim średnim wyposażeniu to koszt 320 tysięcy koron, czyli mniej więcej 180 tysięcy złotych. Myślę, że w Polsce można by taki sam dostać samochód za połowę ceny. To, zgodzisz się, jest dość dużo.
No, jest to mega zdzierstwo.
Tak, ale ono wynika właśnie, no, zaczęło się to w latach 60. Jeszcze w latach 60. Danią długo rządzili socjaldemokraci, którzy wymarzyli sobie społeczeństwo bez samochodu. Społeczeństwo, które używa transportu publicznego, które jeździ na rowerach, ale jak najmniej używa samochodów. No i wtedy wprowadzono właśnie te wysokie podatki stopniowo. Najpierw 50, potem 100%, aż ostatecznie doszli do 180%. Była szansa, żeby łatwo sobie z tym poradzić, wyobraź sobie. Dlatego, że z podatku tego zwolnione były auta elektryczne. Dlatego Tesla po Stanach Zjednoczonych, dlatego Dania po Stanach Zjednoczonych i Norwegii była trzecim rynkiem Tesli, gdzie Tesla się świetnie sprzedawały, bo Tesle były stosunkowo tanie. Ale jeszcze w roku 2015 albo 2016 pojawił się taki artykuł, czy zapłaciłeś za Teslę swojego sąsiada? Artykuł ten twierdził, że jeżeli Tesla jest nieopodatkowana, to de facto państwo do niego dopłaca, do tego samochodu. Co jest specyficznym rodzajem myślenia, że jeżeli coś jest nieopodatkowane, to dodotujemy. No i rząd powiedział, że tak nie może być, że bogaci ludzie kupują samochody, których nie zapłacili podatku i stopniowo wprowadzają podatki na auta elektryczne. Nawiasem mówiąc, widziałem wywiad na Onecie ostatnio, w którym jeden pisarz polski, przepraszam, nie pomnę jego nazwiska, twierdził, że nasz model tanich linii lotniczych w Europie jest chory, ponieważ na to, że paliwo lotnicze, czyli kerozyna, nafta lotnicza jest opodatkowana mniej niż benzyna, oznacza to, że dotujemy linie lotnicze, co wydaje mi się dosyć specyficznym sposobem myślenia. Bajt. Następnym taką rzeczą,
No,
którą.
zdecydowanie jest walka z tanimi liniami lotniczymi na połączeniach międzynarodowych, międzykontynentalnych, zwłaszcza tutaj no, te ceny są dość wygórowane ze względu właśnie na no, różne opłaty, tak. A też w Polsce akurat też były dużo tańsze połączenia międzymiastowe, natomiast przyszła dobra zmiana, która zaczęła wspierać srebro, wiesz, rodowe, czyli synekury, miejsce dla swojej synekury, mianowicie loty. Tak, że wykosili z tanich lotów konkurencję i sami podnieśli ceny. No i już sobie z między miastami polskimi nie polatasz poniżej stówia, znaczy rzadko poniżej stówy.
No niestety, ja słyszałem o tym, że lot to dobro narodowe. Ja leciałem tym dobrem narodowym kilka razy. Jeżeli to jest nasze dobro narodowe, to ja nie dziwię się, że niektórzy się wynaradawiają w Polsce. Jak to mówi Rafał Ziemkiewicz. Ale dobrze, porozmawiajmy może też o zarobkach. No, już wiemy, ile można w Danii stracić, a ile można zyskać. Bo moim zdaniem można zyskać sporo. Zarobki są wyższe niż w Niemczech, wyższe niż w Polsce, wyższe, ba, niż w Szwecji. Jedynie Norwegia może się pochwalić wyższymi i lepszymi zarobkami. I co ciekawe, w Danii rzeczywiście jest mała różnica pomiędzy ludźmi zarabiającymi bardzo dobrze, a ludźmi zarabiającymi tak średnio. Różnica pomiędzy lekarzem pracującym w szpitalu, a portierem pracującym w tym samym szpitalu to mniej więcej dwa razy. To znaczy lekarz zarabia dwa razy tyle, co portier pracujący w szpitalu. Taka średnia pensja na rękę po odliczeniu wszystkich podatków. Z moich doświadczeń to jest około 14-15 tysięcy koron, ale wystarczy mieć wyższe studia, żeby zarabiać trochę więcej, około 20 tysięcy koron na rękę. Duńska korona to mniej więcej 50 groszy, teraz chyba 55 groszy, więc to jest około, no jest to już kilkanaście tysięcy złotych na rękę miesięcznie do zarobienia. Co ciekawe, Dania, choć jest w Unii, ma wciąż duńską koronę, ale tak jak Szwecja, ale w przeciwieństwie do Szwecji, duńska korona jest spięta z euro. Jest w tak zwanym systemie ERM2, więc tak naprawdę duńska korona to jest euro, tylko pod inną nazwą. Chociaż Duńczycy upierają się, żeby zostawić koronę, a nie przyjmować euro. I chyba mają prawo, z tego co pamiętam, bo Duńczycy wchodząc do Unii podpisali wiele opt-outów. Mają dużo praw. I jednym z ich praw jest to, żeby nie wprowadzać euro w Danii. I myślę, że już nie wprowadzą. Dania ma świetną infrastrukturę, na przykład świetne autostrady, moim zdaniem lepsze niż niemieckie, choć mają ograniczenia prędkości w przeciwieństwie do niemieckich. Mają świetne mosty, wspaniałe takie budynki infrastrukturalne. Najdłuższy most w Europie, most pomiędzy Zelandią a Fionią, który no, robi wrażenie. Jest to kilkanaście kilometrów idące przez morze, przez cieśninę duńską. No i następny most z Zelandii do Szwecji.
Zdałem, wiem.
Tak, bo Dania tak naprawdę składa się z trzech części. Dania to jest wielka wyspa, Zelandia, największa wyspa Bałtyku, na której jest Kopenhaga. To jest taka ta duża wyspa pomiędzy Szwecją a resztą Danii i jest najbardziej ludną częścią Danii. Potem jest mniejsza wyspa Fionia, wyspa, z której urodził się Andersen, i wreszcie jest ta czapka Niemiec, Jutlandia. Jedna wielka wioska, jak to mówią mieszkańcy Kopenhagi. Widać rzeczywiście różnicę mentalności pomiędzy Jutlandami a Zelandczykami. No i to chyba wszystko. A, no jest jeszcze Bornholm, malutka wyspa na południe od Szwecji. No i Grenlandia. A co do Grenlandii, to chyba Duńczycy sami nie wiedzą, czy to jeszcze jest część Danii. Dania jest w Unii Europejskiej, jest też w NATO, jako jedyny kraj skandynawski jest i w Unii Europejskiej, i w NATO. A Grenlandia jest częścią Danii, ale nie jest częścią Unii Europejskiej. No. I czy będzie jeszcze dalej częścią Danii, to się okaże. Jakiś czas temu Amerykanie chcieli kupić już drugi raz Grenlandię od Duńczyków i powiedzieli, może nam ją sprzedacie, a Duńczycy odpowiedzieli tak bardzo tajemniczo, nie możemy wam jej sprzedać, ponieważ Grenlandia nie należy do Duńczyków. Nie wiem, co to znaczy, ja bym się trochę tego obawiał, tak mówić, gdybym był Duńczykiem. No, Dania kiedyś była wielkim krajem. Dania kiedyś była, Norwegia była częścią Danii, południowa Szwecja była częścią Danii i doczekała się rozbiorów. Bajt, ty byłeś na Jutlandii, prawda?
Na Jutlandii, na Zelandii i na Fionii.
A, czyli w sumie wszędzie. Widziałeś jakieś różnice pamiędzy tymi
Nie
trzema częściami?
pamiętam, gdzie Kopenhaga, czyli na Holandii, tak? Tak
Nie, to
dobrze
nie, to
mówię?
jest Zelandia. To jest Zelandia. To Zelandia to jest to największa wyspa tam, gdzie jest właśnie Kopenhaga.
Dobra, to tam nie byłem.
No właśnie. Jakbyś miał wymienić jakieś duńskie firmy, to co byś powiedział?
Zacząłbym od Lego przede wszystkim, tak?
Tak, Lego
I
to
co
jest.
dalej? No.
No właśnie, co dalej? Co dalej? Jest taka firma, która jest tak ważna i tak istotna w gospodarce Danii, że zależnie do jej wyników finansowych dostosowuje się budżet Danii. Jest to firma, która pochodzi z małego miasteczka na Fionii. Chyba każdy widział gdzieś jej znak, kto kiedykolwiek gdzieś podróżował. Chodzi o firmę Maersk. Nie, przesłyszałem firmie
Aha.
Maersk. Tak, to jest
Nie, a
firma.
pierwsze pancake, czyli te takie ciasta prostopadłościenne do krojenia, co kupuje się gotowe w sklepie zapakowane.
Jak one się nazywały? Dunkake?
Tak.
Tak, rzeczywiście
To
jest
się
taka
chyba
duńska firma Dunkake. Tak, to jest jak najbardziej duńskie. No jest jeszcze kilka. Jest Danfoss, Grundfos, Terma i Novo Nordisk. Novo Nordisk produkuje insuliny, a Dania jest pionierem w produkcji insulin, no to dlatego, że tak jak mówiłem, tam jest mnóstwo, jest bardzo dużym producentem świń, a dawniej insulinę produkowano właśnie ze świńskich tęczności. I tak się na tym wyrobili, że Novo Nordisk to jest jeden z najlepszych producentów insuliny. A wróćmy do tego Merska. Mersk to była malutka firma transportowa ze środkowej Danii, która wprowadziła transport kontenerowy, wymyśliła transport kontenerowy. Symbolem Merska jest taka gwiazdka na kontenerach. Na pewno widzieliście to wiele razy. Mersk to jest ogólnoświatowa firma. Ma symbol gwiazdki, ponieważ żona właściciela firmy, założyciela firmy kiedyś zachorowała bardzo i on był głęboko wierzącym chrześcijaninem i poprosił Boga, że jeżeli jego żona przeżyje, to niech pokaże mu, niech wyjdzie teraz przed dom i zobaczy gwiazdę na niebie. Wyszedł przed dom i rzeczywiście okazało się, że gdzieś świeciła, choć był dopiero wieczór, jedna malutka gwiazdka, a jego żona rzeczywiście wyzdrowiała. I ta gwiazdka stała się symbolem całej firmy Maersk. Jest to wielki konglomerat generujący miliardowe przychody. I tak jak mówiłem, budżet Danii musi się dostosować do wyników finansowych Maerska. W ogóle Dania jest krajem dosyć dobrze zindustrializowanym, tylko że tego nie widać. To znaczy, takie firmy właśnie jak Danfoss czy Grundfos to są firmy, które robią rzeczy bardzo specjalistyczne, tak samo Maersk, więc my tego nie widzimy. A teraz może. Pajcie, chcesz coś dodać?
Czy nie widać tego w krajobrazie Danii, czy nie
Tak, nie widać tego w
widać?
krajobrazie Danii. I też, jak myślimy o niemieckich produktach, no to każdy wymieni Volkswagena i Porsche. Jak myślimy o amerykańskich, każdy powie o Microsoftie i Google. A jak myślimy o duńskich, to widać chyba tylko Lego. A główna część takiego z przemysłu i biznesu duńskiego jest ukryta. My po prostu te firmy nie mówią nic przeciętnemu zjadaczowi chleba. Dlatego my tego tak nie widzimy. W tym sensie jest to ukryte.
O, tutaj nie wiem, czy obserwujesz czata. Pozdrawiamy czatujących, a zwłaszcza tych, którzy zadają ciekawe pytania. Klapacjusz, to chyba jakiś nowy słuchacz, bo pierwszy raz widzę nick, pyta się, na ile Duńczycy są podobni do tych z Egon, klawo jak cholera, to gang Olsena, czy poważni zimni ludzie?
To ciekawe pytanie. Ja tego chyba nigdy nie widziałem nikogo, kto by przypominał postaci z gangu Olsena w Danii. Ja byłem wielkim fanem gangu Olsena. Myślę, że gang Olsena to był taki jeden z pierwszych kontaktów z duńską kulturą, jaką Polacy kiedykolwiek przeżyli. Właśnie klawo jak cholera i to, żeby obrobić bank i na końcu zawsze potknąć się o swoje nogi. Szczerze mówiąc, ja nikogo podobnego do kogokolwiek z gangu Olsena nie widziałem. To chyba, tak jak w Anglii, trudno znaleźć kogoś podobnego do grupy Monty Pythona, tak w Danii trudno znaleźć kogoś podobnego do gangu Olsena. Myślę, że to nie jest.
Czyli
Jeżeli
to
ktoś jedzie.
takie ich. Co do prawa Jante, to jeszcze później autor dołożył 11. przykazanie. Nie sądź, że jest coś, czego o tobie nie wiemy. Czy rzeczywiście mają Duńczycy jakiś stosunek inny niż reszta, powiedzmy, Europejczyków do inwigilacji, która w dzisiejszych czasach idzie coraz dalej, zarówno w amerykańskim wydaniu, jak też unijnym, no czy też chińskim, czy też krajowym, bo poszczególne rządy w Unii Europejskiej też wiadomo, że wychodzą często przed szereg. Czy też taka sowiecka mentalność tam się może zapanoszyła, związana z donosicielstwem, w związku z tym, że to prawo zostało sformułowane na podstawie obserwacji tamtejszej mentalności.
Podobno donosicielstwo było popularne dawniej w mniejszych miejscowościach. Ja na szczęście się z czymś takim nigdy nie spotkałem w Danii. Wydaje mi się, że nie. Spotkałem się z takim dwojakim podejściem. Z jednej strony chyba sporo ludzi jest przeciwnych inwigilacji, ale z drugiej strony sporo ludzi mówi, że skoro wybraliśmy swój rząd, to czemu mamy mu nie ufać? Skoro to my na nich głosowaliśmy, to musimy dać im jakiś poziom zaufania. I dlaczego nie? Dlaczego rząd ma nie wiedzieć, czego kupujemy albo jak pracujemy? Jest to specyficzne. My Polacy mamy taki stosunek do naszego rządu, bardzo negatywny, mi się wydaje. Taki, którym, no, czy ufasz jakimkolwiek politykowi w Polsce? No, ja myślę, że ufam niewielu. Taką osobą, którą powinniśmy ufać, wydaje mi się, jest prezydent. Zaufanie do prezydenta na ogół przez ostatnie 30 lat, no, wyglądało różnie. Ale tak więc myślę, że my o wiele mniej ufamy naszemu rządowi niż Duńczycy.
No, to chyba nasza przewaga, prawda? Bo jak przyjdą jeszcze bardziej dramatyczne pomysły, to będzie, no to oni jak te lemingi, prawda, się potulnie temu poddadzą.
No ale to jest chyba kwestia całej zachodniej Europy. My Polacy jesteśmy anarchistami i tak już będzie. Być może Amerykanie są podobni do nas, czy Australijczycy, ale...
Jutro wybory prezydenckie, zobaczymy, jakimi anarchistami są Polacy.
No, możemy zachęcać do głosowania. Zachęcamy. Głosujcie. Idźcie.
Mi się nie chce. Ten jeden głos ujdzie przesądzi inaczej, więc to jest za duży koszt alternatywny, gdy chodzi o czas na to zużyty. Można go lepiej wykorzystać.
No tak, ale każdy ma prawo pójść zagłosować, powiedzieć, co sądzi, kto powinien być prezydentem, więc idźcie i głosujcie.
Nie powinien.
No, w Australii, w tej, której mieszkam, ktoś, kto ma prawo do głosowania, jeżeli nie zagłosuje, to płaci karę. W Australii jest kara za niepójście na wybory. $50. Ale można oddać głos nieważny. Można skreślić jednego i drugiego kandydata. W Danii, z tego co pamiętam, tak źle nie jest. Wróćmy do tej Danii. Słucham?
Z Unii Europejskiej to w Belgii jest tak źle.
Tak, i chyba tylko w jednym tylko rejonie, chyba we Flandrii, nie w całej Belgii. Oczywiście masz obowiązek zagłosować. Wróćmy do tej Danii. Duńczycy są podobni do Polaków w jednej bardzo ciekawej kwestii. Mianowicie Duńczycy, tak jak i my Polacy, zostali rozebrani. Były rozbiory Danii. Dania była wielkim krajem kiedyś. Południowa Szwecja to była Dania, Norwegia to była Dania. No i stopniowo na skutek wojen ze Szwecją, z Prusami, tym, że opowiedzieli się po stronie Napoleona, Dania została rozebrana. Mieli szczęście. Nie przytrafił im się trzeci rozbiór tak jak nam. My podczas trzeciego rozbioru zostaliśmy zlikwidowani. Państwo polskie zostało zlikwidowane, a Duńczycy zostali okrojeni do jeszcze mniejszej powierzchni niż teraz. Południowa część Danii została im zabrana. Po I wojnie światowej, gdy Prusy przegrały, to udało się namówić Ententę do tego, żeby w południowej Jutlandii zrobić plebiscyt. No i Duńczycy wygrali prawie wszędzie, poza jednym miastem. Dzisiejszy Flensburg to tak naprawdę duński Flensburg. Przez wiele lat perła duńskich miast, brama do Europy. Niemcy, Prusacy za Bismarcka im go zabrali i później w Flensburgu osiedliło się tak wielu Niemców, że Duńczycy przegrali plebiscyt. Ale jeżeli kiedyś będziecie przejeżdżać to przez Schleswig-Holstein, to nie mówcie Flensburg. Pamiętajcie, że to jest tak naprawdę duński Flensburg. Nie wspomagajcie pruskiego militaryzmu. No i...
Jacek z Danii się odezwał, czyli twój poprzedni pseudonim.
Właśnie, mój pseudonim teraz Jacek z Australii nie bardzo mi pasuje. Dawniej Jacek z Danii z czasów kontestacji miał sens, bo to było trochę prowokacyjne na kontestacji, która była trochę wolnorynkowa. I wtedy byłem Jackiem z Danii. Teraz Jacek z Australii chyba nie mówi wiele. Słuchajcie, jest po 22 w Polsce? Chyba jeszcze nie, prawda?
Nie, jest za 20.
No ale może, bo mam takie tematy, które powinniśmy mówić po 22. Odsuńcie dzieci od radiokomputerów, bo zrobi się temat dla dorosłych. To chyba nie możemy tego pominąć, mówiąc o Danii. Także zrobi się nieco różowo za chwilę.
Czyli jeszcze bardziej niż w Holandii?
No, to jest kwestia sporna, ale Dania była pierwszym krajem, który w latach 60. zalegalizował w Europie pornografię. Dawniej za posiadanie zdjęcia gołej panienki w Europie można było pójść siedzieć, a Duńczycy powiedzieli, a u nas już nie. I przez wiele lat, przez całe lata 70. i 80. Dania była zagłębiem produkcji filmów dla dorosłych. Może nie uwieczniajmy tytułów tych pisemek, ale oni pierwsi powiedzieli, nie będziemy karać ludzi za posiadanie pornografii, za posiadanie zdjęć, które powszechnie chodzą za nieprzyzwoite. To się potem oczywiście rozlało dalej na całą Europę. Poza nimi poszła Szwecja, Norwegia i tak dalej. Jak ja pracowałem na Uniwersytecie w Aalborgu, to przytrafiła się dziwna sprawa. W 2010 roku na Uniwersytecie w Aalborgu wybuchł skandal. Nie musicie mi wierzyć, można to do dzisiaj znaleźć w internecie. Mianowicie kilku profesorów i jedna pani spotykało się w piwnicy, żeby uprawiać seks. Taki bardzo perwersyjny. No i jak zapewne się domyślasz, wybuchł skandal.
Rozumiesz, że bardzo perwersyjny.
Słucham jeszcze raz? No to jakiś sadomasochistyczny. Przebierali się za bodajże księży czy zakonników. No i wybuchł skandal międzynarodowy. Imię Uniwersytetu Duńskiego zostało w jakiś sposób spławione. No i jakie kary spotkały tych ludzi? No, dostali upomnienie, że prosimy tego nie robić. Bardzo prosimy, żeby tak się nie zachowywać. W 2008 roku mniej więcej duńskie Ministerstwo Kultury bodajże, albo Spraw Zagranicznych, albo Turystyki, już nie pamiętam, wypuściło do internetu film taki promujący Danię. Nazywał się on bodajże Karen z Danii. Była tam pokazana pani, która trzyma małe dziecko, takie malutkie. Jak się okazało, miał na imię August. I ta pani Karen mówiła, że szuka tatę tego dziecka, bo nie wiem, czy pamiętasz, spotkaliśmy się kiedyś w Danii. Rozmawialiśmy o tym, jak fajnie jest w Danii, bezpiecznie, jak wszyscy mogą się czuć wolni. No i potem poszliśmy do mnie i teraz 9 miesięcy później urodził się August i szukam cię. Co było jednym z pierwszych memów internetowych, bo YouTube'owych, dlatego że kilka tysięcy mężczyzn z całego świata nagrało odpowiedź do Karen. Tak, to ja jestem tatą Augusta. Pamiętam, jak byłem w Danii. Spotkało się to z dużym odzewem na całym świecie. No ale nawet Duńczycy stwierdzili, że trochę przegięli i dosyć skutecznie rząd duński wyrzucił firmę Karen z internetu. Udało im się to usunąć. Cała sprawa została zamieciona pod dywan. Miała to być promocja Danii. Miała to być promocja Danii tego, jak Dania jest bezpieczna i wolna. Także być może gdzieś głęboko w internecie znajdziecie jeszcze Karen z Danii, filmik. Pytałeś też jak to było po wojnie, jak to było, czy byli kiedyś zafascynowali się jakoś tą inwigilacją i takimi ideologiami lewicowymi. Ja spotkałem się z taką książką Duńscy intelektualiści, którzy zafascynowali się Stalinem. Jest wokół Uniwersytetu w Aalborgu jeszcze jedna tajemnica. Jest zbudowana gwiazda, czerwona gwiazda, którą widać tylko z góry, z samolotu, którą podobno wybudowali studenci w latach 50. Przejeżdżając obok niej, nie widać, że to jest wielka czerwona gwiazda, ona stoi obok ronda przy uniwersytecie, ale jak spojrzy się na widok z satelity, chociażby na Google, to widać wielką czerwoną gwiazdę obok Uniwersytetu w Aalborgu, która miała, no, jakby powiedzieć, że my wierzymy w ideały socjalizmu i komunizmu. My, studenci Uniwersytetu w Aalborgu.
No i jest też tam w Kopenhadze Christiania, czyli taki skład po byłych koszarach, gdzie nie ma prawa własności teoretycznie. Znaczy, tak przynajmniej pisała jedna polska dziennikarka, która rozmijała się dość mocno z prawdą, ale dla PKP, tak sama Intercity, w tym ich magazynie, był zapytany, że z jednej strony napisała, że nie ma tam prawa własności, a z drugiej, że zakazane są i ta wymieniała co, między innymi kradzieże. No to co można ukraść, jeśli nie ma prawa własności? Ktoś musi mieć prawo. Choćby kolektywny. Kolektywowi można ukraść, znaczy, że kolektyw ma własność, nie?
Zgadza się. Myślę, że to z prawem własności to jest nie do końca prawda, ale rzeczywiście bardzo ciekawe miejsce. Bardzo ciekawe miejsce. Stare koszary w Danii, które znajdują się stare koszary w Kopenhadze, wojska duńskiego, które znajdują się w samym centrum, które opuściło wojsko i były pustostanem. W pewnym momencie sprowadzili się tam skłe Persi i założyli swoje własne miasteczko, nazwali je Christiania. Jak wchodzisz do Christianii, to wisi u góry baner. Baner ten mówi: opuszczasz teren Unii Europejskiej, wchodzisz do Christianii. I Christiania jest takim wentylem bezpieczeństwa. Można w Christianii kupić marihuanę czy inne narkotyki. Podobno tępione są twarde narkotyki, ale na pewno stoją tam stoły, a na stołach worki. W workach, w dużych ilościach kilogramowych, marihuana. Można podejść, poprosić o jointa i go tam spalić. Nikt za to nie ściga. Policja tam nie wchodzi, bo wywołałby jakieś protesty. No jest to typowy eksperyment z lat 70., czyli państwo dostarcza darmowy prąd i wodę, a jacyś ludzie, którzy tam chcą mieszkać, tam mieszkają. No niestety okazało się, że szybko zabrakło miejsca w Christianii i teraz, żeby tam zamieszkać, jest bardzo trudno. Nie wiem, jak to jest robione. Jakoś kolektyw musi przegłosować, żeby ktoś tam miał prawo mieszkać. Ale bardzo ciekawe miejsce jako eksperyment społeczny. Polecam Christianie w Kopenhadze. W ogóle, trochę tak podsumowując, polecam Danię wszystkim, którzy chcieliby tam pojechać się zwiedzić. Ma wspaniałe parki dla dzieci. Legoland. Obok Legolandu jest jeden z największych w Europie parków wodnych, czyli Lalandia. Jedyny w swoim rodzaju leśny park dla dzieci, czy leśne wesołe miasteczko Farup w północnej Jutlandii. Jest w Danii co zwiedzać, nie można się nudzić. A budowle, na przykład mosty, które łączą wyspy, są spektakularne. Warto po nich pojeździć. Czy warto w Danii mieszkać? No to zależy od Was chyba. Tak, bye.
Ja powiem, że Legoland, no to prawda, oczywiście jest cudem architektury, jeżeli z tego punktu widzenia na to patrzeć, że to tam wiele rzeczy, nie wszystko, ale wiele rzeczy jest zbudowanych faktycznie z klocków. Natomiast jako tak patrząc na to, jako na wesołe miasteczko, gdy chodzi o atrakcyjność zawartych w nim no, atrakcji, to ten poniżej moich oczekiwań, tak bym ocenił. Jak byłem rok wcześniej, też z kangura właśnie w Holandii, to między innymi spędziliśmy jeden dzień w Efteling, tam jest takie najbardziej znane wesołe miasteczko, to oceniam wyżej.
Tak, do Legolandu nie warto jechać, jeżeli ktoś lubi kolejki, roller coastery. Do Legolandu warto wyjechać właśnie po to, żeby zobaczyć no, budowle zrobione z milionów klocków Lego, które naprawdę robią wrażenie. I po prostu pocieszyć oko. No, poza tym, jeżeli ktoś lubi Lego, a ja nie znam wielu osób, które nie lubią Lego, to można poczuć się, że jest się w centrum miejsca, gdzie Lego powstało. Można się poczuć, że to jest taka świątynia fanów Lego. Tak, z takiego czysto biznesowego punktu widzenia, Lego to jest świetny przykład do tego, jak z małego miasteczka prosty stolarz może wpaść na genialny pomysł i stworzyć multimilionową, czy już nawet miliardową firmę. Stolarz, który założył Lego, zauważył, że jego dzieci lubią bawić się klockami, wtedy jeszcze drewnianymi, i zaczął wycinać z nich różne kształty, żeby jego dzieci mogły budować z tych kształtów różne budynki. I wkrótce okazało się, że takie klocki dla dzieci były jego głównym produktem. Było to na przełomie XIX i XX wieku i pierwsze klocki Lego były drewniane. Później wprowadzono klocki plastikowe, no i my znamy Lego już jako klocki plastikowe. To miasteczko, w którym jest Legoland, Billund, to jest malutkie, kilkutysięczne miasteczko samym środku Jutlandii. Można powiedzieć, że w środku niczego, ale ze względu na to, że tam jest Legoland, rozrósł, ten ruch turystyczny tak się rozrósł, że drugie największe lotnisko w Danii, Billund, po Kopenhadze jest właśnie przyklejone, można powiedzieć, do Legolandu. No widać, że to miasteczko kipi życiem, szczególnie w sezonie turystycznym, że nie brakuje tam pieniędzy i no, jest tam co zwiedzać. Co jest takim pozytywnym przykładem? Często myślimy, że w małym miasteczku, w małej miejscowości nie możemy zbudować dużego biznesu, a się okazuje, że proszę bardzo, absolutnie możemy.
A co do biznesu Lego jako firmy, to też spotkałem się, może potwierdź albo zaprzeć, jeżeli masz wiedzę, z takim faktem, znaczy ty go zweryfikuj, że jest to firma, która prowadzi dość ciekawą politykę, gdy chodzi o zatrudnianie pracowników, no bo w przeciwieństwie do wielu innych dużych firm, gdzie tylko właściwie ci, którzy się zajmują obsługą klienta czy samym produktem, muszą być nim autentycznie zainteresowani, tam każdego, czy to księgową, czy to sprzątaczkę, pytają się w kwalifikacyjnej o to, czy miała klocki, czy bawiła się klockami, czy lubi klocki. Po prostu chcą mieć wśród swoich pracowników autentycznych fanów tych klocków.
Tak, to ja o tym słyszałem. Ja kiedyś przez kilka miesięcy byłem w Danii bezrobotny. A działo się to wtedy, kiedy byłem pomiędzy kontraktami, bo ja pracowałem na Uniwersytecie w Aalborgu i miałem chwilę przerwy, która się świetnie wpasowała tak w moje życiowe plany. Wtedy urodziła się moja córka, ale byłem kilka razy na konsultacji z pewnymi doradcami szukania pracy. I ja powiedziałem, że chciałbym startować na przykład do Lego. Dlaczego nie? Chciałem powiedzieć, to oni powiedzieli, wiesz co, daj sobie spokój, nie próbuj nawet, bo na każde podanie, na każde miejsce pracy w Lego spływają dziesiątki tysięcy chętnych z całego świata. Jak ktoś widzi, że pracuje w Lego, to no po prostu ludzie z całego świata chcą się tam dostać. Każdy chce pracować w Lego. Podobno jest to miejsce, gdzie można bardzo rozwinąć swoją kreatywność i rzeczywiście trzeba być pasjonatem klocków Lego. Też o tym słyszałem. Szczerze mówiąc, firma, ja bym chciał pracować w Lego, tak sobie pomyślę. Myślę, że to jest świetna, świetna praca, ale podobno bardzo trudno, bardzo, bardzo trudno się tam dostać.
No to może konkurencja Lego jakaś jest w Australii chociażby?
Nie, konkurencja Lego jest w Polsce. Klocki Kobi. Klocki Kobi to jest chyba drugi największy producent klocków na świecie. I to są klocki, które bardzo mądrze, to Polacy wymyślili klocki Kobi, które weszły w te nisze, w które nie weszli Duńczycy. Nie wiem, czy zauważyłeś, że nigdy nie powstała żaden zestaw Lego o wojsku. Nie ma samolotów czy czołgów z klocków Lego. To jest polityka
chyba
firmy.
Gwiezdne wojny chyba są w Lego, a to jest typowo militarna.
No tak, Gwiezdne wojny są. Rzeczywiście, to jest chyba jedyny wyjątek, ale jednak jest różnica pomiędzy Gwiazdą Śmierci a czołgiem. Nie wiem, czy się zgodzisz. I
no, polskie to klocki... taka jest różnica, że jest fikcyjne, chociaż bardziej śmiercionośne chyba. Nie wiem, nie jestem fajem Gwiezdnych Wojen, tylko Star Treka, ale chyba Gwiazda Śmierci, jak sama nazwa wskazuje, jest dużo bardziej śmiercionośna, jest bronią masowego rażenia.
No właśnie. Przepraszam, widzę, że Tomisiu na czacie pyta się o moje mieszkanie w Australii. Zrobimy jeszcze audycję Australii. Słuchajcie, zrobimy jeszcze audycję Australii. Dzisiaj mówimy o Danii. Jeszcze będzie duża audycja Australii w przyszłości. Etam mówi, że pierwsze polskie klocki Domet. Etam, zadzwoń na noc na radio i porozmawiaj i opowiedz o klockach Domet. Ja o nich nigdy nie słyszałem. Nie wiem, czy słyszałeś, w Chinach jedna firma kopiowała klocki Lego 1:1. Nie chcę się nawet unieśmiertelniać jej nazwy, bo nie warto. Były to rzeczywiście kopie klocków Lego. No i Chińczycy chyba zmieniają swoje podejście do praw autorskich, bo skonfiskowali kilka tysięcy czy kilkanaście tysięcy zestawów tych podrobionych chińskich klocków Lego. No rzeczywiście, to były po prostu kopie, jeden do jeden. Nie, nie było napisane Lego. Było napisane jakaś chińska nazwa, ale logo było stylizowane na Lego i zestawy były takie same, jak mają klocki Lego duńskie. No i rzeczywiście skonfiskowali ten. No po prostu one się podszywały pod te klocki, niemalże pod klocki Lego. Polskie klocki Kobi, wszystkim polecam, wspierajmy polską produkcję. Bardzo fajne są te klocki. Coś jeszcze chciałem dodać na temat. No właśnie, nie wiem, czy chcesz pogadać trochę o historii. Nie chcę zanudzić słuchaczy Danii. Może to być. To przede wszystkim, jak od Danii odpadały kolejne części. Ale nie chcę zanudzić słuchaczy opowieściami o tym.
No to powiedzmy, że słuchacze na czacie, powiedzcie, czy macie jakieś pytania specyficzne z tego, bo ja myślę, że to jest temat na tyle obszerny, że można by cały odcinek zrobić. Może nawet jeżeli nie wystarczy o Danii, to można by duńsko-australijski odcinek zrobić, historyczny, jakiś porównawczy, czy jakiś tam po prostu historyczny odcinek, w którym skoncentrować się na krajach, ale nie, to taka luźna sugestia oczywiście, bo to ty decydujesz. Natomiast jest to, myślę, obszerny temat, że zaczynać go teraz po prawie godzinie, to by było trochę ryzykowne, dlatego wolę, tak jak powiedziałem, zachęcić słuchaczy do tego, że jeżeli macie jakieś konkretne pytania w tą działkę się wpisujące i być może też dające jakiś impuls do tego, żeby rozwinąć to później stały odcinek w jakimś kierunku interesujący w nim, no to piszcie, dzwonić oczywiście. Może tak, może ktoś zadzwoni, bo przynajmniej pierwszy raz, prawda, do nowej audycji zadzwonić, to jest jakaś zawsze jakieś wyróżnienie.
No właśnie, zapraszamy. Skype kontestacji nie działa, działa Skype nocnego radia. Może porozmawiajmy chwilę o pracy, bo praca w Danii jest trochę specyficzna. Jak ja zacząłem pracować na Uniwersytecie w Aalborgu, to mieliśmy specjalne spotkania organizowane przez Duńczyków. Nazywały się Jak zrozumieć Duńczyka w pracy. Duńczycy są bardzo wyraźnie separują życie prywatne od życia zawodowego. My w Polsce czasami chodzimy z kolegami z pracy na piwo, mamy kolegów z pracy, którzy stają się naszymi kolegami w życiu prywatnym. Duńczycy raczej trzymają się swoich przyjaciół z lat młodzieńczych. Jest bardzo wyraźna separacja pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Sposób, w jaki należy przekazywać krytykę w Danii, jest również dość dobrze opisany. Ulubionym sposobem na przekazywanie krytyki przez Duńczyków jest tak zwana metoda kanapki. W metodzie kanapki chodzi o to, żeby opakować tą negatywną część, którą chcemy przekazać, w kanapkę. Czyli najpierw mówimy o tym, co ktoś zrobił, o jego dziele, czy o tym, jak pracuje, coś dobrego. Później pozwalamy sobie na odrobinę krytyki i znowu kanapka od góry, kończymy czymś pozytywnym. I tak opakowaną gorzką pigułkę należy sprzedawać w pracy. Jest to specyficzne podejście, które powoduje, że w pracy na pewno są mniejsze napięcia. I ludzie są w ogóle dosyć wyluzowani w pracy, ale czasami dla kogoś, kto przyjeżdża z centralnej Europy czy z krajów anglosaskich, gdzie ludzie są chyba bardziej bezpośredni, no niektóre przekazywanie krytyki w sposób, w jaki my przekazujemy, może spotkać się z reakcją dosyć niewesołą. Więc bądźcie delikatni, jeżeli kiedykolwiek pracujecie z Duńczykami, starajcie się nie być tak bezpośrednim, jak to my mamy w polskiej kulturze. To jest dosyć fajne. Czy to dobre, czy to złe? Chyba się trzeba do tego przyzwyczaić. Chyba nie możemy powiedzieć, czy to jest ani pozytywne, ani negatywne. A ty jakbyś baj wolał? Wolałbyś, żebym ci powiedział, że beznadziejnie się z tą prowadzi audycję, czy wolałbyś, żebym to opakował w kanapkę?
To zależy, czy w słuchaczach, czy prywatnie.
No właśnie, dużo spotkań w Danii jest kolektywnych. I rzeczywiście na forach internetowych można znaleźć, po czym poznać, że za długo jesteś w Danii, po tym, że każda decyzja musi być podjęta przez kolektyw. Więc na spotkanie firmowe zaprasza się wszystkich od prezesa po sprzątaczki i wszyscy musimy razem podjąć decyzję. No i w takiej sytuacji, oczywiście, gdy mamy 20 czy 30 osób co najmniej, krytykować należy ludzi w sposób zrównoważony i spokojny.
Tak, admonish your friends privately, but praise them openly. A tutaj myślę, że warto wrócić do kwestii właśnie tych XXX, albowiem krawiec i nocny 1, 2, 3, 4. Zastanawiasz się, czy to jest słuchacz, który wcześniej nosił nick nocny penis łowca i mu go ocenzurowali. Mianowicie piszą oni tak. W Danii była kiedyś legalna pedofilia i chyba zoofilia w latach 70. i sprzedawano filmy pedofilskie na kasetach. Czy coś wiesz?
Ja słyszałem o tym, że rzeczywiście w Danii była legalna pedofilia, ale nie udało mi się tego nigdzie potwierdzić. Podobno ten age of consent był obuszczony bardzo nisko i rzeczywiście przez jakiś czas była to raczej luka prawna, która powodowała, że no, takie rzeczy miały miejsce, ale Duńczycy się dosyć szybko z tym uwinęli. Natomiast tak, to jest dosyć temat, o którym chyba trudno mówić, ale była legalna przez wiele lat, jeszcze jak ja tam mieszkałem, rzeczywiście była legalna zoofilia. I chodziły takie, no nie wiadomo, czy to były legendy, czy to była prawda, że tuż za duńską granicą były takie miejsca, gdzie można było kupić takie materiały, tuż za niemiecko-duńską granicą. Jak spojrzycie na mapę, gdzie Dania łączy się z Niemcami, to tak jak mówiłem, Flensburg czy Flensborg jest jeszcze po niemieckiej stronie, ale jego północne dzielnice, Padborg, już jest po duńskiej stronie. I tam podobno po przekroczeniu granicy no, była większa wolność. Duńczycy się też reflektowali bardzo późno, kilka lat temu wszelkie materiały o zoofilii zostały również zbanowane w Danii, na szczęście. I no, myślę, że to raczej były po prostu
Na
błędy.
wolność to wiesz, że mówisz na szczęście.
No,
To ograniczenie wolności słowa.
to na pewno tak, ale ja jednak uważam, że to powinno być. Pod tym względem moja wolnościowość chyba nie sięga tak daleko. Ja jestem za tym, żeby to było nielegalne. Moja wolnościowość aż tak daleko nie sięga. Podoba mi się to, że. No, to jest różnica między tobą a mną. Ty jesteś libertarianinem, a ja konserwatywnym liberałem. Możemy się o to pokłócić. Ja uważam, że państwo minimalne jest potrzebne, ty uważasz, że państwo minimalne nie jest potrzebne. W każdym razie
No, ale to
tak.
minimalne, bo to nie jest kwestia wojska tam obronności, czy sądu, czy czegoś tam. No.
Zgadza się, masz rację, ale ja jednak po prostu powoduje to we mnie takie uczucie jakiegoś, że to jest nie w porządku, że ja bym nie chciał, żeby takie rzeczy były dostępne w Danii. Pytanie jest o
No to
jedzenie. Potrzeba pyta o.
dygresja.
Tak?
To dygresja jest, więc o co pyta na czacie?
Pytała potrzeba, o co jedzą Duńczycy? To jest świetne pytanie, bo duńska kuchnia przypomina trochę polską, moim zdaniem.
Słodkie bułeczki jedzą z ostrymi rzeczami, z wędliną, z serem, tak, no.
Tak, ale to jest pyszne. Ja nie wiem, dlaczego ludzie się tak dziwią. Bułka drożdżowa z szynką i serem jest wspaniała.
Z szynką, serem i drzemem, tak?
Tak, to jest bardzo dobre. Ja to bardzo lubię. Popularna jest pizza z dżemem. Na przykład ciasto w różnych miejscach widziałem pizzę, takie ciasto jak do pizzy. I my byśmy na to położyli szynkę i ser i sos pomidorowy, a oni na to kładą słodkie rzeczy. I jedzą to jako deser. No.
To pizza hawajska jest tam.
Bardzo, bardzo jest popularna pizza hawajska. Ja jestem wielkim fanem pizzy hawajskiej. Uwielbiam ananas na pizzy. I pamiętam, w Danii jest sporo Włochów. Sporo Włochów studiowało ze mną na Uniwersytecie w Aalborgu i oni zawsze szczękali zębami, gdy myśleli o pizzy hawajskiej. Nawet to było takie moje guilty pleasure, żeby opowiadać im o tym, jak ja bardzo lubię pizzę hawajską, jak świetny jest ananas na pizzy, bo no, Włosi są bardzo ekspresywni i pokazują, że przy mnie proszę nie jeść takich rzeczy. A ja mówiłem, a właśnie, że spróbuję. Jeszcze dodam do tego dżem, żeby było śmieszniej. Ale taka standardowa duńska kuchnia, to jest dużo mięsa i dużo warzyw, a szczególnie dużo kapusty. To jest taka, powiedzmy, wiejska duńska kuchnia. Ja niespecjalnie za tym przepadam, no ale to wynika z klimatu duńskiego. Ja bardzo lubię desery duńskie. Wszelkie bułeczki z cynamonem. Cynamon jest bardzo popularny w Danii. Ryż na słodko i na ciepło albo na zimno, pomieszany z ciepłą marmoladą. Duńskie desery są świetne. Polecam, jeżeli ktoś będzie w Danii. No i świetne piwo. Tak?
Unia Europejska wydała normy co do zawartości cynamonu i te bułeczki z cynamonem, co się jakoś tam nazywają podobnie w Danii i w Szwecji, no to Szwedzi musieli zmniejszyć ilość cynamonu, a Duńczycy no, się postawili i wpisali to sobie jako tam wyjątek, jakiś regionalny produkt, który nie musi spełniać tych norm, tak czytałem.
Dokładnie tak. To było kilka lat temu. Okazało się, że cynamon zawiera jakąś substancję, która no właśnie, która w Unii Europejskiej nie może być w dużych ilościach. No cóż.
Mogła, ale wprowadzili przepis, że nie może od teraz, nie może
No
być pożywienia.
tak. Zgadza się. No, ja trzymam
A
stronę Duńczyków.
Co do
ten
piwa,
sposób.
to mówisz o piwie Red Eric, takim zbarwionym na czerwono wyciągiem z jakiejś takiej borówki, co tam rośnie?
Ja się nie z tym piwem Red Eric nie spotkałem. Słyszałem o nim kiedyś, ale nigdy nie miałem okazji go pić. No, my jak myślimy o piwie duńskim, to myślimy o Carlsbergu. Ewentualnie niektórzy znają Faxe albo Tuborg. Ja nie polecam tych piw. Ja nie polecam Carlsberga. Carlsberg jest niedobry. Och, nie. Podobno najlepsze piwo na świecie, jak się reklamuje, ale to zupełnie nie moje klimaty. Ale browar Carlsberga produkuje piwo lepszego rodzaju. No, oczywiście dużo droższe, nazywa się Jacobsen. Ten Jacobsen jest wiele rodzajów, a potem w Danii jest mnóstwo małych browarów. Browar Lucken, browar Thisted, które produkują świetne kraftowe czy półkraftowe piwa. No, jeżeli mogę powiedzieć, że za czymś tęsknię tu w Australii, z Danii, to są właśnie duńskie piwa. Polecam wszystkim, przywoźcie w dużych ilościach. W Alborgu, w którym mieszkałem, jest alborski browar. Fenomenalne, wspaniałe piwa. Duńczycy się naprawdę na piwach znają. Nie wiem, czy słyszeliście o akwawicie. Akwawit to jest duńska wódka, która jest z dodatkiem smakowym różnych roślin i przypraw. Jest to bardzo trudne do picia, jeżeli ktoś jest do tego nieprzyzwyczajony. Polecam spróbować, ale nie polecam pić w dużych ilościach. Ja próbowałem. Bardzo, bardzo specyficzny smak.
Duńczycy to piją właśnie tak, że sobie tylko kosztują na smak, czy w dużych ilościach właśnie?
Myślę, że głównie kosztują na smak. Ja słyszałem o latach 60. i 70., gdzie na przykład przepisy odnośnie prowadzenia po alkoholu były bardziej liberalne. A ponieważ Danii jest dosyć chłodno, to ludzie, którzy pracowali jakoś na zewnątrz, czy to robotnicy, czy to rolnicy, co rano obowiązkowo wypijali tak zwany sznaps, 50 albo nawet 100 takiego mocnego alkoholu. I to było zupełnie normalne. To było coś, co nie było w jakiś żaden sposób tępione w społeczeństwie. No, po prostu wychodziłeś na dwór, jest zimno, trzeba strzelić lufę. Teraz jest to może bardziej, jest to mniej popularne. Ludzie w miastach już pracują w budynkach, więc nie ma potrzeby tak tego wspomagania się. No, ale tak było dawniej. A propos jeszcze samochodów, pamiętajcie, że w Danii do dzisiaj istnieje przepis, który jest chyba jedynym przepisem na całym świecie. Zanim ruszycie samochodem, macie obowiązek według prawa sprawdzić, czy pod samochodem nie ukryło się dziecko. Ten przepis chyba do dzisiaj nie został zniesiony. Oczywiście nikt go nie stosuje, ale jest to przepis w kodeksie drogowym duńskim. Także sprawdzajcie, czy nie ma dzieci pod samochodem. Nie wiem, czy ty, Bajt, masz jakiś samochód i czy zawsze sprawdzasz, czy dziecko się nie ukryło, czy to przed przednią, czy tylną osią.
Mam samochód, ale akurat uległ podczas pchania po skończeniu się w nim benzyny pewnemu nieszczęściu, mianowicie wpadł do potoku.
Ojej, nie słyszałem tej historii, ale muszę ją kiedyś opowiedzieć. A propos benzyny, benzyna w Danii przypomina cenami benzynę niemiecką. Trochę drożej niż w Polsce, ale nie dużo drożej. I ciekawe, w Danii wciąż jest benzyna 92 oktany, której nie można znaleźć w Polsce, ale jest popularna do tego, żeby ją nalewać do starych samochodów. Więc jeżeli będziecie kiedyś na duńskiej stacji, to nie zdziwcie się, jak zobaczycie benzynę z tajemniczym napisem 92. Ale nie używajcie jej, bo
Chyba
różnica
to
jest raczej.
pendelu powszechnie, to jak najbardziej pamiętam.
Tak. Ale u nas już dzisiaj jej nie ma. Dzisiaj już nie możemy znaleźć benzyny 92. Duńczycy mają słabo rozwiniętą sieć kolejową. Nie wiem dlaczego, ale nie polecam podróżowania pociągami w Danii. Mało jest linii kolejowych, mało zelektryfikowane. W latach 60. poszli drogą Brytyjczyków. Rozebrali prawie wszystko i postawili na autostrady, na ruch kołowy. Czy im to wyjdzie na zdrowie, czy nie, to nie wiem. No, ale pociągami nie polecam. Tanie połączenia lotnicze są i bardzo fajnie się lata po Danii. Ja kiedyś mieszkałem przez 2 miesiące w Kopenhadze, a pracowałem cały czas w Valborgu. I wstawałem o 5:30 rano, w Kopenhadze, żeby na 9:00 dolecieć do Alborga. Co drugi dzień. Tak przez 2 miesiące i dawało się to zrobić. Więc jeżeli jesteście w Danii, to polecam albo swój samochód i autostrady, albo transport lotniczy. Jest bardzo wygodny.
Mimo, że to taki mały kraj, a samolot spala najwięcej przy starcie i lądowaniu, Więc wydawałoby się, że to jest mało tak ekonomiczne latać po takim, właśnie na takiej niewielkiej długości.
Tak, ale to wynika z tego, że połączenia pomiędzy Kopenhagą a Jutlandią, a północną Jutlandią, czy to pomiędzy Aarhus czy Aalborgiem, bo największe miasto to Kopenhaga, drugi jest Aarhus, później jest Odense na Fionii i Aalborg. I żeby pojechać samochodem, to trzeba pojechać po takiej literce L, trzeba zjechać na dół do Koldingu, do takiej miejscowości, która jest w centrum Danii, wjechać mostem na jedną wyspę, na drugą wyspę. I więc w prostej linii z Aalborga do Kopenhagi jest jakieś 200 km, ale samochodem jest 400 km. Bo tak się układają mosty. Więc dlatego rozwinął się transport lotniczy, bo ma więcej, okazało się, ma więcej sensu. Ma więcej sensu, bo samolot leci po prostej. Dlatego myślę, jest, taka jest przyczyna tej popularności transportu lotniczego.
No to podobnie w Stanach. W Stanach też prawie w ogóle nie przewozi się pasażerów koleją, tylko przejął to transport lotniczy.
Tak, podobnie w Australii. W Australii kolej to, no, kuriozum, można powiedzieć. Robi się to dla fanu. To jest dla miłośników kolei. A podróżowanie koleją po Australii nie opłaca się ani czasowo, ani pieniężnie, ani ekonomicznie. Nie ma to sensu. Wygodniej jest polecieć. Specyficzne to jest. No, po Polsce ja jednak lubię jeździć pociągiem, a po Danii samolot. Może będziemy powoli podsumowywać tą naszą Danię i powiemy, co będzie w następnych audycjach, Bajt, jak myślisz? Co jeszcze nam zostało z tematów duńskich? Czy coś na czacie widzisz? Jakieś pytania?
No, zostało tam, tak, było klasycznie o alkoholach, nie było może o kobietach, to znaczy czym się charakteryzują kobiety duńskie, czy warto Duńkę, bądź też dla naszych słuchaczek Duńczyka mieć na oku.
Nigdy się nie zainteresowałem Duńczykiem, żeby go mieć na oku, a jako człowiek szczęśliwie żonaty od 11 lat nie interesowałem się specjalnie Duńkami, ale Duńki na pewno ubierają się gorzej od Polek. Lubią się ubierać, no powiedzmy, w sposób wyluzowany. Jeżeli stanie obok siebie przeciętna Polka i przeciętna Duńka, to łatwo je rozpoznać. Polki są po prostu lepiej ubrane, lepiej umalowane, mają lepsze buty i mają zupełnie inny styl. Czy warto mieć Dunkę za żonę? Nie wiem. Nie wiem, ale z opowieści ludzi, którzy zdecydowali się na taki sport ekstremalny, słyszę, że jest to trudne, dlatego że połączenie duńskiej duszy z polską, no, może dać różne efekty. Ja bym osobiście chyba nie zaryzykował. Dunki są też uważane, przynajmniej Szwedzi uważają, że Szwedki są ładniejsze od Dunek. Nie wiem. To już niech każdy sobie sam oceni. Ale szczerze mówiąc, myślę, że w Danii wciąż jest jeden problem. Wciąż Duńczycy patrzą na Polaków jako na tych gorszych kuzynów ze wschodu. Co powoduje, że myślę, że przeciętny Polak miałby problemy z tym, żeby zainteresować sobą Duńkę. Tak mi się wydaje. Takie mam wrażenie. Myślę, że to już jest niesłuszne, że te różnice, powiedzmy, dochodowe czy cywilizacyjne już się coraz bardziej zanikają, ale wciąż jeszcze pokutuje to spojrzenie na nas jako na tych troszeczkę gorszych. Więc nie umiem powiedzieć, czy warto wyjechać do Danii, żeby tam mieszkać. To myślę, to zależy, czy warto pojechać tak jak ja na parę lat i pojechać dalej albo wrócić, czy warto się osiedlić w Danii. Ja miałbym chyba problemy z osiedleniem się w Danii. Byłoby mi ciężko nawet po wielu latach myśleć o sobie jako o Duńczyku. A żeby gdzieś mieszkać i być szczęśliwym, no trzeba się czuć jakoś związanym z tym krajem. Dla mnie to chyba byłby problem. Ale?
A w porównaniu z Australią?
No, myślę, że w Australii o wiele łatwiej jest myśleć mi o sobie, że jestem Australijczykiem, niż że jestem Duńczykiem. Jednak w Danii była ta wyraźna różnica, na przykład pośród studentów, którzy byli na Uniwersytecie w Aalborgu. Byli studenci zagraniczni, Amerykanie, Polacy, Rosjanie, Włosi, Chińczycy i studenci duńscy. Tam było to wyraźnie, wyraźny sposób zarysowane. Natomiast w Australii wydaje mi się, że to społeczeństwo jest bardziej takie inkluzywne, że my wszyscy tu jesteśmy skądś. My wszyscy tu przyjechaliśmy. Ale, żeby nie było, są też Polacy, którzy świetnie się czują w Danii i ja takich znam, którzy nie wyobrażają sobie mieszkać gdzieś indziej, więc to jest chyba kwestia indywidualna. Na pewno plusem jest to, że jest blisko. Samochodem do Szczecina z Arborga można dojechać w 6-7 godzin. Z południowej Jutlandii można dojechać w parę godzin. A jednak jest się w kraju, którym lepiej się zarabia na pewno i żyje się spokojniej. Promem można dopłynąć do południowej Szwecji, dalej dopłynąć, dojechać do Danii, no w parę godzin. I to jeszcze wygodniej. Do Australii promem w parę godzin nie dopłyniemy. Samochodem nie dojedziemy. Do Wielkiej Brytanii samochodem trzeba jechać cały dzień. Więc Dania może być ciekawą opcją do wyboru dla ludzi. A czy ty, Bajt, jak byś miał wybierać? Czy wybrałbyś się na stypendium na 3 lata do Danii? Z tego, co usłyszałeś. Po tym, co usłyszałeś.
No wiesz, ja bym się, no zależy oczywiście, ale jakby dawali, no to już jakby była alternatywa, prawda, no to tak in abstracto nie bardzo mam jakąś odpowiedź zdecydowaną. No. Mogło to być ciekawe, no.
W Danii studia są bezpłatne, a oprócz tego państwo płaci studentom za studiowanie. Jest tak zwana
opłata. Zaczęło płacić po tym, jak ja skończyłem. Mój kuzyn się na to załapał, że były tak zwane kierunki zamawiane i 1000 zł miesięcznie płacono.
Tak, pamiętam tą historię, ale nie wiem, czy z tego się już nie wycofano w Polsce, z tych kierunków zamawianych. W Danii natomiast...
Nie się wycofano, bo to był pomysł Platformy, a PiS, jak wiadomo, musi wszystko, nawet jeżeli chcą zrobić prawie, że dokładnie to samo, to muszą to nazwać po swojemu i wprowadzić od nowa.
No tak, to jest specyfika polskiej polityki. Ale duński rząd płacił wszystkim studentom, tak zwane SU. Jak ja studiowałem, ja robiłem doktorat, więc ja byłem na zupełnie innych zasadach, ale zwykły student magisterski czy licencjacki dostawał miesięcznie 8000 koron, z tego co pamiętam. 8000 koron, nieopodatkowane, to jest mniej więcej 4500 zł. I te 4500 zł każdy student miał do wydania na swoje potrzeby, za sam fakt, że studiuje. Ja zadałem jakieś pytanie Duńczykom, jaki to ma sens, dlaczego tak jest? I spotkałem się z odpowiedzią, że no przecież musimy wyrównać szanse wszystkim studentom. Również ci, którzy przychodzą z biedniejszej rodziny, czy z daleka, muszą mieć możliwość, żeby w biedny sposób w Danii jakoś przeżyć. No jest to część duńskiej duszy chyba. Potrzeba pyta na czacie, ile trzeba koron duńskich zabrać, żeby spędzić sobie turystyczny weekend w Danii? Ja bym zabrał ze sobą, zakładając, że jesteś stosunkowo skromny, ale to jest bez przesady, jakieś 4000 koron, żeby czuć się swobodnie. 4000 koron, czyli 2000 zł plus transport. Wtedy możesz pójść do restauracji, możesz zapłacić za hotel, zobaczyć jakieś atrakcje. To też zależy gdzie. Czy na Jutlandii, która jest trochę tańsza, czy w Kopenhadze, która jest odrobinkę droższa. 4000 koron myślę jest potrzebne. No, Eta mówi, że wydał w 7 dni 6 swoich ówczesnych pensji w 1998 roku. Tak, wierzę w to. Wtedy jeszcze te różnice w polskich zarobkach i duńskich były kolosalne. Dzisiaj Dania się robi coraz bardziej przystępna dla wszystkich. Dla miłośników rowerów. Są którzy ludzie wśród nas, którzy uwielbiają rowery, którzy lubią podróżować na rowerach. Dania to jest raj. Tak jak w Polsce mamy drogi krajowe dla samochodów, autostrady, to w Dania jest cała pokryta rowerowymi drogami krajowymi. Można przejechać Danię, całą Danię z góry do dołu, z lewej na prawą, tylko ścieżkami rowerowymi.
A rozlegowa jakaś tania stosowna do tego?
Jeszcze raz, co takiego?
Jeżeli chce się na podróż przez całą Danię wzdłuż i wszerz wybrać rowerem, to jakaś baza noclegowa stosowna do budżetu rowerzysty by się przydała. Jest takowa?
Tanie hotele, ja swego czasu jak jeszcze na przykład szukałem pracy w Danii, to tani hotel kosztował 500 koron na jedną noc. 500 koron to jest około 250 zł. Myślę, że dzisiaj można znaleźć takie hotele, no ale taniej byłoby to chyba trudne. Myślę, że na jedną noc taki sposób, żeby dało się gdzieś przespać, nie dostać pcheł, 500 koron na noc trzeba policzyć. I dla ludzi, którzy lubią jeździć na rowerach, Dania to jest raj. Widać mnóstwo osób rano jeżdżących do pracy na rowerze. Do duńskich rowerów przyczepiane są przyczepki do przewozu dzieci. To jest powszechne. Zdarzają się prezesi firm jeżdżący na rowerze, sędziowie jeżdżący na rowerze, lekarze jeżdżący na rowerze. Jazda na rowerze w Danii jest zdecydowanie na propsie. No, nocny pisze, że Dania pedałami stoi. Tak? Jak jeszcze raz, panie?
W Holandii podobnie.
Tak, w Holandii zdecydowanie podobnie. Ja w Holandii spędziłem tylko jeden dzień, więc nie umiem tego porównać. Ale tak, Holandia jest bardzo podobnym krajem do tego. No tak.
To co, 22:20 nam nastała. Ostatnia szansa, żeby ktoś zadzwonił, tak pozwolę sobie powiedzieć, jako współprowadzący.
Dokładnie tak, ja jestem
i
na...
co, i podsumowanie.
Ja jestem na Nocnym Radiu na Skype'ie. Kiedyś, to może ja dorzucę jeszcze taką jedną drobną historię z Danii, którą pamiętam. Jeżeli kiedyś będziecie w Kopenhadze, to takim centrum dla turystów jest Nyhavn, czyli nowy port. Jest to naprawdę bardzo ładne miejsce, taki kanał. Kanał w sensie takim jak w Amsterdamie, kanał w sensie droga wodna w mieście, który wrzyna się w miasto, wokół stoją kolorowe domki i za naprawdę niewielkie pieniądze, około 30-40 koron, można kupić wycieczkę około godzinną tymi kanałami po Kopenhadze. Polecam, naprawdę warto. I gdy się przepływa się tym statkiem obok takiego wysokiego budynku, który stoi w porcie, wysokiego, bo on ma około 6-7 pięter, jest to budynek mieszkalny z lat 60., to widać, że co wyższe piętro w tym budynku ma troszeczkę mniejsze okna. I pani opowiada o tym, dlaczego tak jest, dlaczego co wyższe piętro, to mniejsze okna. Czy to po prostu taka architektura, czy chodzi o to, żeby ten budynek był stabilniejszy? Nie. Chodzi o to, żeby ci, którzy mają lepszy widok, ponieważ są wyżej, tak naprawdę nie mieli tego lepszego widoku, bo mają coraz mniejsze okienka. To jest pewnego rodzaju duński egalitaryzm, żebyśmy wszyscy mieli tak samo. Jeżeli lubicie tego typu podejście do świata, tego typu podejście do życia, w Danii będziecie czuć się dobrze. Jeżeli nie, to jedźcie do Danii albo turystycznie, albo tylko na chwilę. To może takie podsumowanie duńskiej duszy.
No to
Pani, coś dodać?
No czas się żegnać. Zaczęliśmy po chrześcijańsku, to teraz się nie przeżegnamy, pożegnamy. Drodzy słuchacze, to był odcinek o Danii, nowej audycji z prawej strony mapy, która to się nazywa tak, dlatego że Australia przeważnie na mapach jest z prawej strony, gdzie obecnie Jacek z Australii przebywa, a wcześniej przybywał w Danii i o niej właśnie dzisiaj nam opowiedział, a prowadziliśmy ten odcinek we dwójkę, czyli ja, Bite Eater i...
I ja, Jacek Pierzchlewski, Jacek z Danii. Jacek z Australii, przepraszam. Słuchajcie, musicie mnie jeszcze wybaczyć. Ja co prawda wiele razy byłem w radiu, wiele razy dzwoniłem do radia. Możecie mnie słuchać w tak starych audycjach jak 2012 rok. No ale jeżeli chodzi o prowadzenie, to musimy się z tym rozkręcić. Sponsorujcie tę audycję na kontestacji. Podziękujcie Bajtowi za pomoc. Myślę, że Bajt zostanie jeszcze ze mną przez kilka kolejnych audycji. Bardzo dobrze się z tą prowadzi. Będą następne audycje, ale już nie będą emigracyjne. To prawda, któraś audycja będzie o Australii, ale zrobimy sobie audycję o technologii. Zrobimy sobie audycję o starej technologii, o technologii retro, ale przede wszystkim zrobimy sobie audycję o nowych technologiach. Zrobimy sobie audycję o kosmosie, zrobimy sobie małą audycję o sztucznej inteligencji, o tym, jak zacząć się bawić w sztuczną inteligencję na swoim własnym komputerze. Byte, myślę, że zrobimy audycję o najgorszych językach programowania. To jest twój stary pomysł i on mi się bardzo podoba. Bardzo będę cię cisnął, żeby to zrobić. Zostańcie z nami. Nie wiem, czy audycja będzie co tydzień, bo ja muszę wstać wcześniej rano, żeby ją zrobić, ale na pewno będzie przynajmniej co 2 tygodnie. W kontestacji i w Nocnym Radiu. A tymczasem...
W tej dyskusji zapraszamy w komentarzach właśnie, gdy ten odcinek zostanie w obu radiu, w archiwach opublikowany. Kafelek na kontestacji już jest.
O, świetnie. Nawet działa. No to super. No ja mam nadzieję, że ta audycja się nagrała i będziemy mogli ją wrzucić na Nocne Radio i na kontestację wkrótce. Dziękuję, że byliście z nami. To był pierwszy odcinek z prawej strony mapy. Będą następne. Żegnamy się. Do widzenia. Trzymajcie się. Cześć, bajt.
Dobrej. Wszystkim. Cześć.